Dobry wieczór. Kłaniają się Państwu Piotr Król, realizujący dzisiejszy program i mówiąca te słowa Ewa Dados. O tej porze zwykle mówimy dobry wieczór, więc choć zgodnie z zaleceniami i zasadami obowiązującymi aktualnie i z troską o swoje zdrowie i swoje bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo innych, jest to taka rozmowa na odległość, ale słychać nas doskonale. Panie profesorze, dobry wieczór. Profesor Andrzej Czernikiewicz po drugiej stronie.
Dobry wieczór.
Po drugiej stronie łączy telefonicznych, ale tak jakby był z nami na naszych...
Jestem z Państwem.
No właśnie. I to jest najważniejsze. I od tej myśli zacznijmy, bo rozmawiać dziś będziemy o nadziei, panie profesorze. To jest czas niezwykły, niezwyczajny, a dla wielu bardzo trudny, więc... Obecność pana profesora dziś w eterze, mam nadzieję, sprawi, że zatrzymamy się i poprosimy o kilka ważnych słów i refleksji, jak sobie radzić ze sobą w tym czasie odosobnienia, izolacji i innych warunków życia.
Tak sobie myślę, że słowo nadzieja jest rzeczywiście słowem kluczem dla obecnych czasów. Pamiętamy o tym, że są te trzy przymioty, prawda, boskie, czyli wiara, nadzieja i miłość. I zwykle się mówiło, że miłość jest najważniejsza, ale sądzę troszkę w stylu kaznodziejskim, że chyba nadzieja jest w tym momencie najważniejsza, ponieważ tej nadziei może się urodzić właśnie prawdziwa miłość nas wszystkich między sobą. Wydaje mi się, że tej nadziei nam może w tym momencie z powodu świadomego brakować, ale zastanówmy się pewnie wspólnie, jak możemy tę nadzieję budować, jak możemy je odtwarzać, a jednocześnie myślę, że ten czas obecny będzie przez nas zawsze zapamiętany do końca naszych dni. Będziemy wiedzieli, co żeśmy robili, w jakich sytuacjach żeśmy występowali, ale sądzę jednocześnie, że ta pamięć o tej nadziei, która się na pewno spełni, będzie dla nas czymś takim, co zapamiętamy do końca swego życia, w sensie właśnie pozytywnym. Psychiatrzy mają świadomość tego, że zdrowienie, a ten proces zdrowienia pewnie w tym momencie się jakoś rozpoczyna, to nie jest tylko ustępowanie pewnych objawów, ale to jest właśnie dawanie nadziei. I sądzę, że autoterapia, czy terapia innej osoby, czy wpływ innej bliskiej osoby, z którą jesteśmy w tym momencie z własnej, nieprzymurzonej jednak woli, zamknięci w określonym obszarze, to jest coś, co może nam dać naukę również na przyszłość, nie tylko na ten czas, kiedy epidemia będzie w stanie już zaniku.
No tak, bo ten czas trudny się przecież skończy. Mamy nadzieję. A z tego, co trudne, często...
Ja myślę, że on się skończy, to mamy pewność. Natomiast pewnie chcielibyśmy... Żeby to było jak najszybciej. Mm-hmm. Jest to czas próby dla każdego z nas, dla, można powiedzieć, potencjalnych pacjentów, którymi jesteśmy wszyscy, ale również jest to czas próby dla nas, dla terapeutów, dla psychologów, dla psychoterapeutów, wreszcie również dla psychiatrów. Psychiatrów w Polsce jest niecałe 3000. Myślę, że zakaźników niestety jest jeszcze mniej. I na naszych barkach, oczywiście po barkach zakaźników, po barkach ratowników, po barkach pielęgniarek, ale również na psychiatrach, na psychoterapeutach w tym momencie spoczywa na ich barkach rzeczywiście olbrzymi ciężar, ale jestem tego pewny, to nie jest nadzieja, jestem pewny, że sobie z tym poradzimy.
Panie profesorze, spróbujmy zatem dziś w naszej wieczornej, prawie nocnej audycji, jak zawsze we środę o tej porze, roztoczyć swoistą wizję, a pana profesora poprosimy o takie antidotum, nie tylko dla tych, którzy mają problem, na przykład problem z uzależnieniem, bo jest ich niemało przecież i to też są warunki szczególne. Kiedy gościłam w tej samej konwencji przedstawicielki Al-Anonu, panie przypominały, sugerowały, podpowiadały, że istnieją telefony dyżurne, przy których można znaleźć przyjazną duszę, że szukają takich dróg i takich sposobów na komunikację, które sprawdzają się w aktualnej sytuacji, ale nade wszystko to, o czym pan profesor mówi, jako wielki autorytet w dziedzinie psychiatrii, nie odkrywamy Ameryki z tą nadzieją, prawda? Ale z tym, że ona jest niezbędna, to wiemy, tylko że nie wszyscy ją niestety mają, I coraz częściej o tym słyszymy, że psychologowie, że wsparcie właśnie pod kątem psychologicznym już zaczyna być nieodzowne dla bardzo wielu z nas.
Ja myślę, że to jest szczególny czas również ze względu na sposoby komunikacji, prawda? Nie mamy możliwości komunikacji z wieloma osobami w sensie realnym. W sensie takim, że to jest osoba na wyciągnięcie ręki, że jest to sytuacja twarzą w twarz. Natomiast sądzę, że te nowe sposoby elektronicznej komunikacji, również telefonicznej, której nie należy zapominać, to jest coś, co pozwala nam jakby lepiej wczuć się w uczucia innych osób, bardziej być empatycznym w tym momencie, bardziej być przyjaznym, ponieważ wtedy, kiedy rozmawiamy twarzą w twarz, to mamy wiele różnych kanałów komunikacyjnych. Wyglądamy jakoś, mówimy coś, mówimy jakoś, jesteśmy jakoś ubrani. Natomiast w rozmowie telefonicznej mamy tylko taką sytuację, że możemy być zdani na to, co mówimy i na to, jak mówimy. W związku z tym sądzę, że jest to rzeczywiście spore wyzwanie, ale zaskakująco dobrze radzą sobie nasi pacjenci. Mówię tutaj zarówno o pacjentach i psychotycznych, i pacjentach niepsychotycznych, pacjentach z uzależnieniem. Muszę powiedzieć, że często w rozmowach, w tak zwanych teleporadach, których dokonuję kilkadziesiąt razy w ciągu tygodnia, przyłapuję się na czymś takim, że jest to, można powiedzieć, oni sobie nawet nieco lepiej radzą niż ja w tym momencie, terapeuta. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy te zjawiska, ryzyko, lęk przed zakażeniem jest rzeczywiście na tyle dojmujący, że nie można sobie z tym wszystkim poradzić. Myślę, że dotyczy to szczególnie dwóch grup. To są z jednej strony ludzie cierpiący na nerwice natęt, na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, u których często ono się przejawiało jeszcze przed okresem epidemii obsesyjnym przestrzeganiem czystości. W tym momencie my wszyscy jesteśmy jakby zmuszeni przez elementy profilaktyczne do tego, żeby tę czystość zachowywać. Natomiast ci ludzie mogą sobie z tym gorzej radzić. I druga grupa to jest ta grupa, o której pani redaktor powiedziała, to są ludzie z problemem uzależnieniowym, ponieważ oni w tym momencie są odcięci od innych sposobów komunikacji, na przykład są w dużej mierze odcięci od grup wsparcia, grup spotkaniowych, od grup A, czy też ich żony, od grup Al-Anon. Natomiast myślę, że zawsze można to jakoś zorganizować. Skype czy inne komunikatory dają szansę na wymianę swoich poglądów i na podzielenie się z tym, jak ja sobie radziłem w tym czasie. Wszyscy oczywiście przeżywamy coś, co się nazywa z angielska post-traumatic stress disorder, zespół stresu pourazowego. Mam go akurat przed sobą w tym momencie na ekranie mojego laptopa. I myślę, że można zadać te pytania sobie, żeby uświadomić sobie, że prawie wszyscy doznajemy w tym momencie tego zespołu stresu pourazowego. Ja bym powiedział nawet inaczej jeszcze. Byłoby dziwne, gdybyśmy tego nie przeżywali. Pozwolę sobie, jeżeli pani redaktor
bardzo proszę
taką zgodę. Punkt pierwszy. Pacjent doświadczył zdarzenia urazowego lub stresującego. Jakiego? Oczywiście doświadczyliśmy i nadal doświadczamy. W ciągu ostatniego miesiąca powtórnie przeżywał to zdarzenie i jego efekty w postaci wyobrażeń, resentymentów czy też koszmarów nocnych. Pewnie część naszych słuchaczy, część ludzi przeżywa to nie tylko w ciągu dnia, ale również potem w przebiegu koszmarów nocnych. A więc tak, w ciągu ostatniego miesiąca pacjent usiłował nie myśleć o tym wydarzeniu lub unikać obiektów przypominających je.
Nie
jest
da
to
się.
Jest to niesłychanie trudne. Ja już mam umowę z żoną, że z chwilą, kiedy są podawane jakieś dokładne informacje, to a trzeci czy piąty tego samego dnia, to przełączamy to na coś innego.
Na przykład na piękną bajkę, prawda? Pod tytułem Kopciuszek.
No na przykład moja żona uwielbia film Pretty Woman i dlatego też obejrzeliśmy go sobie dwukrotnie nawet w czasie tej pandemii. Dalej, miał kłopoty w przypomnieniu sobie ważnych szczegółów tego zdarzenia. Tego się oczywiście nie da zrobić. Ale miał jednocześnie mniejsze zainteresowanie w codziennych zajęciach. Na pewno tak. Miał uczucie oszołomienia. Pewnie tak. Doświadczał swego rodzaju odwętwienia. I wreszcie miał wrażenie, że jego życie z powodu tego urazu będzie krótsze. I gdybyśmy sobie tak spojrzeli na te wszystkie punkty, to w zasadzie mogę zaryzykować, że 99% ludzi spełnia te wszystkie kryteria. Natomiast myślę, że te kryteria są spełniane nie tylko przez osoby z zaburzeniami psychicznymi, ale przez 99% ludzi całkowicie zdrowych. To nie chodzi o tak zwane Schadenfreude, że cieszymy się, że inni mają tak samo źle jak my, prawda? Mhm. Tylko chodzi o to, że jest to zjawisko tak powszechne, że dotyka również nas i tak powszechne, że powszechnie będziemy w stanie się z niego powoli wydobywać. Wszyscy marzymy o tym, żeby się obudzić któregoś dnia i żeby świat wyglądał tak jak za starych czasów. Natomiast na pewno nie jest to możliwe. Myślę, że musimy wspólnie, jest to, można powiedzieć, że kluczem tego jest cierpliwość, prawda? Cierpliwości czasami niesłychanie trudno nam jest tę cierpliwość wyzwolić, ale myślę, że wszyscy marzymy jakby o tym dniu, kiedy to wszystko będzie za nami już i o dniu, którym jak będziemy świętować prawda, tą sytuację z przeszłości.
Bardzo to piękna puenta na tę chwilę. Sądzę, że też moment, żebyśmy zaproponowali chwilę muzyki dla relaksu, dla takiej wędrówki troszkę w drugą stronę, panie profesorze. Mój wnuk powiedział coś wyjątkowego. Zatrzymałam się nad tym, również przez telefon, bo taki mamy kontakt. Powiedział, popatrz babciu, ziemia teraz się leczy. To znaczy jest na kuracji, bo samoloty nie latają, samochodów jest tak mało na drodze. To są takie witaminy. No, dziesięciolatek ma swoje wyobrażenie i ptaki głośniej śpiewają. Ale leczy nam się ziemia i my wszyscy troszkę patrzymy inaczej na świat. Na pewno ten świat po pandemii będzie zupełnie inny, a cierpliwość, o której pan profesor mówi, taką cechą niezbędną być może w bardzo różnych wielu sytuacjach, które nas zastaną.
Myślę, że dzieci często są dużo mądrzejsze od nas.
Ja jestem o tym przeświadczona, że one patrzą trochę inaczej na świat, prawda?
Należy ich słuchać, a o muzyce. Wydaje mi się, że kultura, w szczególności muzyka, stały się teraz niesłychanie ważną dziedziną naszego życia. Do tej pory wielu z nas używało muzyki w ten sposób, że słuchałem muzyki jadąc samochodem, prawda? Mm-hmm. To był jedyny czas, kiedy można się było chociaż na chwilkę skupić na muzyce. Teraz mamy tego czasu dużo i myślę, że ta muzyka będzie dawała u nas efekt taki i wglądowy, i terapeutyczny jednocześnie.
Panie profesorze, nie wszyscy mają to szczęście, że spędzają ten czas izolacji, odosobnienia z najbliższymi osobami. Są tacy, którzy są absolutnie samotni, dosłownie, w sensie obecności. Bardzo często są to osoby starsze, ale nie tylko. Także te, które są w kwarantannie, które są odizolowane. No i tu pozostają cztery ściany, możliwości komunikacji właśnie dzięki współczesnym mediom, Bogu dzięki, prawda? I komputery czy telefony. No i ten telefon, jak pan profesor powiedział, on skupia się na tym, co słyszymy, ale też przekazuje ciepło, tembru głosu i emocje. To jest zupełnie inna rozmowa, ta rozmowa telefoniczna. Także tutaj my też z kolei my wspólnie możemy dużo zrobić, żeby się wzajemnie wspierać, bo tym osobom jest zdecydowanie najtrudniej. Co by pan przekazał tym słuchaczom właśnie?
Także myślę, że samotność, jeszcze nawet przed zdarzeniami związanymi z pandemią, to jest chyba najczęstsza choroba naszej cywilizacji. Samotni są ludzie starsi, samotni są na przykład alkoholicy w jakiejś mierze, samotne są osoby cierpiące na depresję. One mogą być nawet w tym samym pomieszczeniu z innymi osobami, ale będą samotne. Ale wydaje mi się, że powinniśmy się skupić szczególnie na tych osobach, które są samotne w sensie emocjonalnym, ale również w sensie fizycznym, że po prostu są jedyną osobą w tymże mieszkaniu, mhm, czy w tymże domu.
Tak.
Wykorzystujmy ten telefon. Tak jak żeśmy do tej pory dzwonili tylko raz czy dwa razy w roku z okazji świąt czy z okazji urodzin. Męczmy tych ludzi.
Męczmy. Doskonałe słowo. Pozytywnie męczmy. Z uśmiechem męczmy.
Swoimi telefonami. Ludzie starsi całkiem nieźle radzą sobie również w komunikatorach internetowych, także można tutaj to wykorzystywać. I ciągnijmy te rozmowy w nieskończoność. Nawet kiedy mamy wrażenie, że już wszystko zostało powiedziane, to myślę, że w takiej rozmowie telefonicznej najgorszym momentem jej jest to, kiedy osoba samotna ma świadomość, że ta rozmowa się zaraz skończy. Mhm. A więc przeciągajmy ją, nie patrząc na liczniki rozmów telefonicznych, na to, ile zapłacimy, ponieważ w ten sposób, kiedy rozmawiamy z tym samotnym człowiekiem, on przestaje być samotny, zabieramy część tej samotności, możemy powiedzieć, że tę samotność, jak to mówią psychoterapeuci, jego samotność kontenerujemy, przyswajamy, bierzemy częściowo na swoje barki, w związku z tym rozmowy pięciominutowe nie wchodzą w rachubę, rozmowy kwadransowe, wszystko się zaczyna powyżej godziny, także bardzo proszę o męczenie co najmniej godzinne osób samotnych.
Tym bardziej, że wtedy możemy wysłuchać najróżniejszych przepięknych historii z przeszłości,
tak,
i ubogacać siebie.
Nigdy nie wiedzieli, prawda? Mm-hmm. Panie profesorze, nie chodzi o jakieś zachowania bohaterskie, ale coś, co, o czym żeśmy w ogóle na przykład nie wiedzieli od tej osoby, od osoby samotnej, czy wiedzieliśmy o tym zdarzeniu, ale nie wiedzieliśmy, na jakie ono miało znaczenie dla tej osoby. Wydaje mi się, że warto wykorzystać ten czas, paradoksalnie wykorzystać zjawiska chorobowe, żeby dowiedzieć się więcej i o nim, i również o nas.
No, takie odkrywanie, zwłaszcza dla ludzi młodych, jest to odkrywanie czegoś wyjątkowego w obecności, a raczej braku obecności, swoistej tęsknoty za tą obecnością. My też odkrywamy w sobie najróżniejsze sytuacje, których nie doświadczaliśmy dotychczas.
Tak, absolutnie. Korzystnym elementem jest to, że młodzi ludzie z kolei uświadamiają sobie, że kontakt na zasadzie internetowej, na zasadzie Twittera czy Facebooka, to nie jest pełny kontakt. Ja uważam, że dużo pełniejszy kontakt to jest kontakt telefoniczny, mm-hmm, wtedy kiedy, szczególnie kiedy jest to wzbogacone elementem wizualnym, niż tego typu komunikatory, gdzie trzeba się zawrzeć w kilkudziesięciu znakach. I myślę, że młodzi ludzie uświadamiają sobie jeszcze jedną rzecz, że mogę mieć 1000 przyjaciół czy 1000 osób śledzących w komunikatorze typu Twitter, typu Google, typu Facebook, a nagle się okaże, że ta jedna godzinna rozmowa z moim dziadkiem czy z moim ojcem czy z moją matką da mi dużo więcej informacji na temat jego, ale również na temat mnie, niż tych 100 przyjaciół, których mogę sobie, czy 1000 przyjaciół, które sobie mogę odszukać w komunikatorze.
A jeszcze emocje, uczucia, ciepło.
Tak, emocje. Ja na przykład w tym momencie, kiedy my tutaj sobie rozmawiamy, to myślę, że i w tym, jak mówi pani redaktor, i mam nadzieję, że w tym, co mówię ja, jest zawarty ten element elegancko, on się nazywa prozodią, prawda? Mm-hmm. Czyli swego rodzaju nadawanie różnych emocji, pewne akcentowanie, pewien rytm. To wszystko również gra na korzyść poprawy tego kontaktu i również na korzyść znalezienia czegoś, co będzie pomocne dla tej osoby samotnej, ale również pozwoli nam się w jakiejś mierze wzbogacić, co możemy potem wykorzystać, to co udało nam się w rozmowie na przykład z naszym ojcem, może być równie skuteczne w rozmowie z jego bratem, z wujkiem, prawda? Ponieważ będziemy sobie przekładali, transponowali pewne rzeczy, o których dowiedzieliśmy się od jednej osoby na drugą osobę. I w ten sposób okaże się, że po raz pierwszy, kiedy już pandemia wygaśnie, po raz pierwszy od 5 lat będziemy chętnie pójdziemy nie tylko z kwiatami, ale będziemy uczestniczyli w imieninach czy urodzinach tej osoby, bo będziemy to jest paradoks. Dzięki pandemii będziemy lepiej znali tę osobę i również będziemy sami wiedzieli, co dla nas naprawdę jest w tym momencie istotne.
No tak, pandemia sprawia, że boimy się o własne zdrowie, pandemia, życie.
Prefiks pan oznacza coś, co jest wszechogarniające, prawda? Mm-hmm.
I wszechogarniające dobro się wykluwa, panie profesorze, czujemy to.
Wszechogarniające nie tylko w sensie lęku, w sensie zła, w sensie obsesji, ale wszechogarniające również tej nadziei, od której żeśmy, prawda, zaczynali, a ta nadzieja przekłada się przez miłość na dobro. Tak troszkę mówię tutaj w stylu kaznodziejskim, ale myślę, że coś z tego powinno pozostać.
Tak, pora stosowna na taki ton i na to, by poprosić tych, którzy są razem z nami, żeby się tak w sercu zechcieli uśmiechnąć do siebie samych. Jak pan profesor powiedział, często nawet przez łzy, bo łzy oczyszczają i dodają tak. Emocji.
Kiedy możemy zapłakać, to jest to początek swego rodzaju ulgi terapeutycznej.
To tak jak w pięknym refrenie. Pamięta pan profesor tę piosenkę Pokonamy fale?
Tak.
Do której muzykę skomponował świętej pamięci Romuald Lipko, co pewnie patrzy na nas z góry.
No
i tam jest taki tekst. Słowa są daremne, podziel się nadzieją swą. A później jest jeszcze jeden wers. Pokonamy fale, jeśli każdy z nas zbuduje brzeg z miłości swej.
Można powiedzieć, że to jest dramatyczna też sytuacja, że ci wielcy ludzie, którzy mogliby teraz dać nam więcej jeszcze wsparcia, jakoś tak podchodzili, prawda, w czasie zupełnie niedawnym, ale to nie jest jakiś taki...
Ale zostawiają...
Oni naprawdę patrzą na nas i wspierają nas. Myślę, że na pewno tak się dzieje.
Zwłaszcza w tym okresie, kiedy całkiem niedawno przeżywaliśmy święta Zmartwychwstania i w której z pieśni jest... brzmią słowa, przychodzisz Jezu mimo drzwi zamkniętych, prawda?
Pandemia otworzyła te drzwi i myślę, że możemy otworzyć te drzwi nie tylko dla Jezusa, ale również dla tych dobrych rzeczy, które płyną od osób nam bliskich i które my możemy dać tym osobom bliskim.
Wracamy do naszej rozmowy, wieczornej rozmowy, jak zawsze we środę do północy, przystanek noc, a dziś naszym gościem po drugiej stronie łączy telefonicznych jest pan profesor Andrzej Czernikiewicz. Powiedziałabym, wszyscy studenci, mam nadzieję, którzy wiernie słuchają wykładów pana profesora, dziś mają okazję być z nami wieczorową porą. Ich nie brakuje, więc pozdrawiamy. To gdyby były inne czasy, to pewnie pan profesor Czynakulu czy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej miałby z nimi kontakt, ale też bardzo wielu tych...
I jeszcze w Zamościu.
O proszę. Ale też bardzo wielu tych, którym pan profesor, podając rękę poprzez swoją wiedzę i umiejętności, pozwolił wyjść na prostą. Myślę o osobach uzależnionych, osobach z problemami wszelkich uzależnień, nie tylko od alkoholu czy narkotyków, ale także behawioralnych. To jest czas również niełatwy dla nas wszystkich. Stwierdziliśmy na początku naszego spotkania po teście pana profesora, ale też dający wiele nadziei. Nie wszyscy jednak ten czas przechodzą jednako. Niektórzy z większym trudem.
Absolutnie tak. Ja może bym powiedział na początek parę rzeczy związanych z pewnymi zjawiskami, które niestety pandemia wyzwala w sensie negatywnym, prawda? To jest swego rodzaju często nasilenie patologii domowej, nasilenie przemocy rodzinnej i wydaje mi się, że te osoby wymagają szczególnego wsparcia. Niesłychanie trudno jest komuś radzić, żeby izolował się od swojego męża alkoholika, który jest agresywny w takiej sytuacji, kiedy mają w mieszkaniu tylko jedno pomieszczenie.
To co wtedy, panie profesorze, bo to jest temat istotny i realny.
Wydaje mi się, że taka sama reakcja, jaka jest reakcja w sytuacji bez pandemii, czyli...
Centrum Interwencji Kryzysowej.
Niebieska linia Centrum Interwencji Kryzysowej. Przede wszystkim, żeby te osoby, najczęściej są to kobiety, najczęściej są to oczywiście żony, czasami są to niestety dzieci, żeby nie czekać, aż mu przejdzie, prawda? Bo jemu niestety może przejść tylko w gorsze jeszcze funkcjonowanie. Także nie ma tutaj czasu na oczekiwanie. Można powiedzieć tak, że w terapii tej takiej psychologiczno-psychoterapeutycznej ważna jest cierpliwość, czyli długi czas. Natomiast tutaj w sytuacji patologii rodzinnej, przemocy domowej ważna jest natychmiastowa reakcja, ponieważ może się nagle okazać i pewnie tak się w jakiejś mierze okaże, że w czasie, kiedy pandemia już będzie ustępować, czy całkowicie ustąpi, dużo większe szkody będą te związane nie z samą pandemią, tylko właśnie ze zjawiskami przemocowymi, z zachowaniami agresywnymi.
A wszystkie numery telefonów, które są telefonami dyżurnymi, interwencyjnymi, znajdą Państwo właściwie we wszystkich komunikatorach, bo i w naszym pogotowiu radiowym, a także jeśli chodzi o każde miasto na stronach miejskich, są te numery w sprawie pomocy psychologicznej, ale także interwencyjnej, więc nie należy tego odkładać. Czy też te całodobowe telefony zaufania, które sprawdzają się w tym czasie jak nigdy dotąd?
Tym bardziej, że na przykład uczelnie również otworzyły tego rodzaju komunikatory. Na przykład jest na stronach UMCS-u można odnaleźć te osoby, z którymi nie tylko studenci, ale głównie studenci powinni się kontaktować. Dla studentów to jest rzeczywiście swego rodzaju coś całkowicie nowe, zaskakujące, kiedy nie muszą przez miesiąc czy nawet dłużej chodzić, prawda, na zajęcia, ale nie jest to dla nich absolutnie korzystne. Początkowa pewnie reakcja u części studentów była taka, będę miał więcej czasu dla siebie, mm-hmm. ale po pewnym czasie to więcej czasu dla siebie niestety się nie spełnia. Ale myślę, że możliwość dotarcia w tym momencie do osoby, która albo powie, co robić, ale przede wszystkim wysłucha, prawda, jest w tym momencie bardzo, bardzo dobre, bardzo szerokie i należy z tego po prostu korzystać. Jeżeli sam sobie z tym nie radzę, posłuchajmy, jak inni sobie z tym poradzili, czy jak sobie można znaleźć kogoś, z kim będę wspólnie przemierzał tą drogę wyznaczaną przez nadzieję ku lepszemu jutru.
Pasja profesorska, pasja filmowa. Zresztą bardzo lubimy spotkania z panem, kiedy ma pan coś w zanadrzu. Ku pokrzepieniu serc, ku przedstawieniu przykładu, który uruchamia naszą wyobraźnię, czy odświeża pamięć, bo no właśnie, ta nadzieja, o której chcieliśmy dziś wieczorem głównie rozmawiać, od której rozpoczęliśmy nasze spotkanie, niezbędna jak lekarstwo, jak powietrze, powiedziałabym.
Tak, absolutnie tak. Jeżeli chodzi o, ponieważ mamy dużo czasu na oglądanie filmów, ja może nie do końca polecam, są oczywiście filmy dotyczące samych epidemii, prawda? Jest taki film zatytułowany właśnie Epidemia z Dustinem Hoffmanem jako badaczem.
A to nie wpuści nas w większą traumę, panie profesorze?
Właśnie mówię, że tego niespecjalnie, niespecjalnie polecam. Jest też taki film z Bruce'em Willisem, 12 małp, ale również go niespecjalnie polecam. A teraz o tych filmach, które mogę polecić. One nie są poświęcone epidemią, tylko poświęcone, jak można wyjść zespołu stresu pourazowego.
No właśnie,
ja myślę,
na to liczymy.
Polecam Państwu zasadniczo dwa filmy. To jest film najlepszy z Piercem Brosnanem i Susan Sarandon. Film o spotkaniu i głównych bohaterów syn ginie w wypadku samochodowym. I w tym momencie pojawia się, po jakimś czasie pojawia się jego dziewczyna, no w tym momencie oczywiście już była, mhm. która zaszła jeszcze za jego życia z nim w ciąże. Mhm. I teraz jest, w jaki sposób można odtworzyć tą miłość do swojego dziecka, którego już nie ma, przez spotkanie w przyszłości z wnukiem, prawda, czy z wnuczką i spotkanie z jego niedoszłą w tym momencie partnerką, niedoszłą żoną. Ale jeszcze bardziej polecam Państwu film poświęcony schizofrenii, ale również zespołowi stresu pourazowego. To jest film Solista, Soloist. film, który opisuje spotkanie dwóch ludzi, którzy w zasadzie nigdy nie powinni się spotkać, a właśnie stres w postaci choroby psychicznej na to pozwolił. To jest genialny wiolonczelista chorujący na schizofrenię Nathaniel Ayers, postać żyjąca, prawdziwa i żyjąca. I dziennikarz. Dziennikarz ten się spotykają przypadkowo i po wyniku tego spotkania powstaje nadzieja. Nadzieja zarówno u osoby cierpiącej na schizofrenię, jak i u tego dziennikarza. Jeżeli Państwo mogą obejrzeć tylko jeden film, macie Państwo w najbliższym czasie czas na jeden tylko film, to polecam Państwu solistę. Ja myślę, że wszystkie takie rzeczy, które pozwalają na obserwowanie tego, że stres nie jest czymś, co powoduje tylko same szkody, ale również powoduje pewne korzystne zmiany w nas samych. Warto oglądać na przeróżnych kanałach, można to sobie obejrzeć. Ale myślę, że warto jest nie tylko obejrzeć te filmy, ale potem sobie porozmawiać z żoną, z mężem, z partnerem, z dziećmi na temat znaczenia. Co dla mnie znaczył ten film, co dla mnie znaczyła postawa tejże osoby. Myślę, że ludzie przestali oglądać filmy akcji w tym momencie, ale zwracają się właśnie ku tego typu zjawiskom. Myślę, że warto sobie zaplanować każdego dnia i jeden czy jak i dwa filmy obejrzymy, oczekując na koniec kwarantanny, czy czasami również na koniec izolacji, prawda? Ponieważ to może być również zagrożenie bezpośrednie już choroba i wtedy będzie to nazywało się izolacją.
A co z planami? Czy to jest też pora, by snuć plan? Słyszałam gdzieś w którymś z wywiadów, że bardzo dobrze sobie radzą ci, którzy są zorganizowani i potrafią w tym trudnym czasie zaplanować, co się będzie działo następnego dnia i trzymać się tego planu, że to dodaje swoistego porządku. Jaka jest opinia pana profesora na ten temat?
Ja nie jestem miłośnikiem takiego planowania, szczerze mówiąc, w ogóle, ale warto, myślę, sobie wypisać te zadania, które powinniśmy w tym czasie wykonać, żeby to nie była taka pustka, ponieważ ta pustka bardzo szybko wypełni się złymi myślami. Ja w tym momencie mam dwa artykuły do napisania. Jeden już nie kończę, drugi dopiero zaczynam, ale myślę, że to jest też rzeczywiście ważne, ponieważ wszyscy znamy taki cykl obrazów, grafik Francisco Goi, bezsenność umysłu rodzi upiory, prawda? Czyli im bardziej jesteśmy nie nastawieni na jakieś zajęcia, bardziej nastawieni na samotne przemyślenia, tym tych upiorów będzie więcej. I tak jak u Goi, one mogą się głównie skupiać w godzinach nocnych, prawda? Kiedy nie będziemy mogli usnąć i wtedy będziemy mieli te same najgorsze myśli. Ja myślę, że plany w ogóle mają tę zaletę również, że one pozwalają, wykonywanie tych planów pozwala nam się nieco zmęczyć. A to zmęczenie potem przechodzi również w lepszy wypoczynek i przede wszystkim lepszy sen. Tak jak mówią, niewielu jest specjalistów w zakresie snu w psychiatrii w Polsce, tak jak mówi Michał Skalski. To minimum snu u dorosłego człowieka to jest w tym momencie 8 do 9 godzin. Także jeżeli mamy tego typu możliwości, to je sobie wykorzystajmy. Myślę, że jeżeli to tylko nie jest związane z jakimiś aktywnościami zawodowymi, to możemy sobie na jakiś czas do końca tych zaostrzeń pandemicznych możemy sobie wyłączyć budzik. Budzik nie powinien dla nas w tym momencie istnieć. Wracamy do takiego słodkiego czasu dzieciństwa, kiedy spaliśmy tyle, ile żeśmy chcieli.
Właśnie, do słodkiego czasu dzieciństwa. Dobrze jest odkurzyć i wydobyć stare albumy z fotografiami.
Tak. Myślę, że warto jest obejrzeć te albumy. Ja pamiętam taki pogląd z jednej z książek na temat tego, co się działo bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, że to, co należy, kiedy były te różne migracje, prawda, z wschodu na zachód, bo z zachodu na wschód już raczej nie, że jedyne, co należy zabrać w takiej sytuacji ze sobą i co należy mieć, to są zdjęcia. możemy sobie poradzić bez, czasami bez pieniędzy, czasami możemy sobie poradzić bez mieszkania, ale wtedy, kiedy nie będziemy mieli ze sobą wspomnień rodzinnych, które możemy sobie teraz spokojnie po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat obejrzeć, to w tym momencie nasze życie będzie trochę puste. Także oglądajmy te albumy, możemy w ramach czynności następnych sobie je na nowo jakby uporządkować, powklejać tak, jak to powinno być, powyjmować z kopert i powklejać do albumów i myślę, że to będzie też pamiątka tego trudnego czasu, no, który został nam bez dany. Naszej wiedzy nam dany, ale pewnie też możemy się zastanowić, na ile został nam dany bez naszej wiedzy, na ile my tym takim dosyć agresywnym sposobem życia spowodowaliśmy to, że coś takiego się wydarzyło.
Że taka terapia, jak dla Ziemi, jest także częściowo przynajmniej naszym udziałem.
My też jesteśmy,
na nią skazani.
Każdy z tego rodzaju z nas mamy swój wszechświat, prawda? Mm-hmm. Umysł ludzki ma ileś miliardów neuronów, ileś miliardów synaps, czyli połączeń między tymi komórkami nerwowymi, ale można powiedzieć, że zasięg naszego umysłu jest zupełnie nieskończony i myślę, że ten czas pozwoli nam sobie troszkę uświadomić, że on jest również nieskończony. Musimy go tylko wypełniać wiarą, nadzieją, a potem również miłością. Wracam do tych cnót, prawda, o których mówi również Pismo Święte.
To jest także czas takiej drogi do siebie dla każdego z nas.
Tak, odnalezienia, kim naprawdę jesteśmy. Nie co robimy, nie jakie mamy hobby, nie jakie mamy konto, nie ilu mamy przyjaciół na Facebooku, tylko kim my naprawdę jesteśmy, tak jak jest tam na jednym z obrazów. Skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd idziemy.
To czasem jest zaskakujące, prawda? Bo nigdy nie ma na to czasu w normalnym, tak zwanym życiu. O tym pośpiechu, tak, do którego wiecznie wracaliśmy, także w rozmowach tu na naszej antenie. Teraz z kolei tego czasu mamy w nadmiarze, więc uczymy się z niego korzystać.
Wirus osłonką lipidową wyzwolił nas pewien duży margines czasu i spróbujmy go wykorzystać najbardziej mądrze, jak to jest możliwe. Myślę, że w tym okresie już jesteśmy, ja porównuję swoje zachowanie 12-13 marca do 12-13
kwietnia.
Jestem trochę już inną osobą.
Profesor Andrzej Czernikiewicz, tak o sobie i pewnie każdy z nas, jeśli popatrzy na siebie, spróbuje przynajmniej popatrzeć obiektywnie, to dostrzeże zmiany? Myśli pan profesor?
Myślę, że tak. Wystarczy poświęcić na to każdego dnia wieczorem, prawda? Kiedy jest ten tak zwany sundowning, kiedy słońce zachodzi, poświęcić na to, w jaki sposób zmieniłem się, pół godzinki, żeby zastanowić się, w jaki sposób zmieniłem się w ciągu ostatniego tygodnia, a w jaki sposób zmieniłem się w ciągu ostatniego miesiąca, a czego mi jeszcze brakuje w tych dobrych zmianach.
Panie profesorze, przed nami jeszcze jedna kwestia do omówienia. Jest to szalenie istotny problem. Otóż niektórzy, kiedy rozmawialiśmy przed miesiącami na temat wejścia w uzależnienie, czy to dotyczyło mężczyzny, czy kobiety, czy tych pierwszych symptomów, które świadczyły o tym, że coś złego się zaczyna dziać. Pan profesor, tu przypomnę, przywołam tamte wspomnienia, mówił o tak zwanym piciu biznesowym, czy innych okolicznościach, kiedy już zapalało się czerwone światełko. Co w takim razie, kiedy to czerwone światełko zaczęło się zapalać na początku zdarzeń związanych z pandemią, aktualną pandemią, i takie osoby pozostają właśnie w izolacji, a te uczucia nabrzmiewają. Co w takiej sytuacji? Z czego powinny korzystać? O czym powinny pamiętać? Jak sobie powinny radzić? Bo mówi się o tym, że niektórzy uciekają w stronę uzależnień w tej chwili.
Ja myślę, że na szczęście jest rzecz, która trochę zmniejsza ryzyko intensywnego picia, to jest, że alkohol powoduje znaczący spadek odporności. Myślę, że wiele osób wie i również z tego powodu ogranicza, zmniejsza, czy w ogóle nie
używa. I warto o tym przypominać, prawda?
Warto o tym przypominać, jest to sobie zdaje trochę nie tyle straszak, co naprawdę rzecz, która może spowodować to, że jeśli się zarażę, to będę chorował wyraźnie ciężej niż gdybym tego alkoholu nie używał. Natomiast no tutaj można powiedzieć, że jedynym sposobem radzenia jest kontakt z drugim człowiekiem, z naszym mentorem, prawda, na grupie AA, jak najszybciej zadzwonić do niego, jak najszybciej z nim porozmawiać, jak najszybciej poznać z kolego, z którym do tej pory byłem na kilkudziesięciu meetingach grupy AA, żeby dowiedzieć się, co u niego słychać i powiedzieć mu również, z czym ja sobie nie radzę. Może nie za pierwszym razem, może za drugim, czy za trzecim znajdziemy w końcu kogoś, kto będzie miał ten element taki nie, można powiedzieć, dydaktycznie wspierający, ale naprawdę wspierający nas w sensie tego, że okaże nam empatię, w sensie tego, że zrozumie, dlaczego akurat mamy tego typu problem i jak można sobie z nim poradzić.
Panie profesorze, zanim pożegnamy się z naszymi słuchaczami, będziemy życzyć im spokojnej nocy. Wiosna coraz większymi krokami nadchodzi, potem przyjdzie lato, tak jak w piosence, lato, zima. Czasu nikt nie zatrzyma. Wszystko, co przed nami, jest tajemnicą, ale w wielkim stopniu to także od nas zależy, czy powrócimy do tych wartości, które niosą ze sobą zwykłe, proste słowa: proszę, dziękuję, przepraszam. Czy będziemy dla siebie życzliwsi? Czy to jest witamina na odporność i na zdrowie psychiczne?
Myślę, że te zdarzenia, nie tyle same zdarzenia, co sposób naszej reakcji będzie przez nas na zawsze zapamiętany, że to będą witamina W, wiara, witamina N, czyli nadzieja, i witamina M, czyli miłość. Myślę, że nawet jeżeli zdarzy się jakiś element kolejny, zdrowotny, negatywny, niestety nie możemy tego wykluczyć, to my jako ludzkość jesteśmy zupełnie inaczej przygotowani, można powiedzieć, że jesteśmy zupełnie innymi osobami niż byliśmy pod koniec jeszcze lutego, prawda? Że sobie przypomnimy, co nas interesowało i czym żeśmy się martwili 29 lutego, to można powiedzieć, że to były banalne zupełnie problemy świadczące o naszej pewnej niedojrzałości, a paradoksalnie dzięki pandemii osiągnęliśmy swego rodzaju dorosłość i myślę, że tę dorosłość będziemy zawsze utrzymywać.
Panie profesorze, z pana słów płynie optymizm, ogromnie za to dziękuję. Natomiast warto przypomnieć także, że wszyscy ci, którzy potrzebują rozmowy, pomocy, wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego, terapeutycznego, niech pamiętają o takich możliwościach. Ten telefon jest ogromnym dobrodziejstwem właściwie w dzisiejszych czasach. On zawsze był i jest dobrodziejstwem, tylko nie zawsze z niego korzystaliśmy i docenialiśmy jego wagę, wartość.
Ja bym powiedział, że on jest nawet większym dobrodziejstwem niż komunikatory typu Skype'a, ponieważ ten Skype jest pewne opóźnienie, prawda, w przesyłaniu. Ten obraz zwykle troszkę skacze, a tutaj mamy rzeczywiście prawdziwy kontakt w czasie realnym z tą osobą i możemy wykrywać pewne elementy, kiedy jej się łamie głos, albo kiedy powiemy sobie, że ona mówi rzeczywiście w tym momencie dużo bardziej jest optymistyczna niż była jeszcze wczoraj.
Panie profesorze, kiedy patrzymy na siebie twarzą w twarz, kiedy możemy przekazywać nasze myśli, emocje i właściwie porozumiewamy się bez słowa, bo tak się też często zdarzało, kiedy miałam przyjemność gościć pana profesora i tu obok mnie w krześle zasiadał pan profesor przed mikrofonem z napisem Polskie Radio Lublin błękitnym. Dziś czuję pańską obecność, ale nie widzę oczu i mówi się, że w takich sytuacjach czasem dobrze jest nawet pomilczeć i to milczenie z drugą osobą jest na wagę złota.
Pomilczeć przez telefon również można i to czasami to milczenie jest dużo bardziej terapeutyczne niż nawet dużo słów, które żeśmy powiedzieli.
I tę myśl warto przekazać wszystkim, którzy potrzebują takich spotkań. Dla tych, którzy mogą takim małym gestem uszczęśliwić kogoś i sprawić, że będzie mu się chciało wstać i spojrzeć w okno.
Tak, jesteśmy z wami, a wy bądźcie z nami w tym momencie.
Dziękuję. Profesor Andrzej Czernikiewicz, nasz dzisiejszy nocny gość. Dziękuję, panie profesorze. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.